Rozpoczęliśmy temat, ale nie mogliśmy go skończyć, ale mieliśmy ciekawszy program, dzieci występowały, więc dzisiaj dokończymy to zagadnienie, ten sam fragment Słowa Bożego przeczytamy i pójdziemy dalej w rozmyślaniu i w studiowaniu Słowa Bożego. A więc 1 Piotra, 4 rozdział od 6 do 11 wersetu czytamy. W tym celu bowiem i umarłem, głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, jak mamy służyć naszemu Panu i Bogu. I my musimy w te ślady wchodzić i dokładnie tak naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak mówi Słowo Boże. A więc kontynuując od 8 wersetu, który tu czytaliśmy, żebyśmy mieli gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów, jest to zagadnienie, to jest to, ten temat, który teraz będziemy poruszać. Filipian 2:1-4 mówi, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywienie jednomyślnością, nie czyńcie nic kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale i na to, co cudze. A więc musimy zwracać uwagę przede wszystkim na to, aby innych ludzi mieć za wyższych od nas, za wartościowszych od nas, dlatego że w tym świecie panuje zupełnie odwrotna tendencja i ludzie raczej wywyższają się i uważają siebie za lepszych od innych, a innych lekceważą. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że taki obraz przedstawiony w Nowym Testamencie jest, o którym Jezus Chrystus mówił, że przyszło do świątyni dwóch ludzi. Jeden to był kapłan, prawda, który się modlił, a drugi to był celnik, prawda? I ten faryzeusz, który się modlił się, Panie, że ja daję dziesięcinę, oddaję wszystko, wywyższając się, mówił o tym wszystkim. I tam jest powiedziane, że to są ci ludzie, którzy mają się za wyższych od innych, prawda? Następnie przyszedł ten celnik, który mówił, Panie, nie śmiał podnieść swojego wzroku ku górze, Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu i po prostu wołał o zmiłowanie Boże, o litość Bożą. Kto przyszedł usprawiedliwiony? Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Oczywiście ten celnik, który skromnie, pokornie, w sposób uniżony przyszedł przed Boże oblicze. A więc musimy się nauczyć tego, że jeśli nawet robimy więcej dla naszego Pana, więcej dla naszego Boga niż inni, to i tak w tym wszystkim Słowo Boże nam mówi, wcale nie mamy się czym pysznić i wywyższać i pokazywać siebie, dlatego że apostoł Paweł mówi, jeśli to wszystko uczyniłem, to mam się uważać za sługę nieużytecznego. Dlaczego nieużytecznego? Bo mógłbym zrobić więcej, ale nie zrobiłem, prawda? Mógłbym więcej głosić, mógłbym więcej do ludzi przychodzić, mógłbym więcej, większej ilości ludzi pomóc, ale nie pomogłem, prawda? A ten człowiek, który przychodzi w skromny sposób przed Boże oblicze, ma większe błogosławieństwo. Dlatego pamiętajmy o tym, abyśmy mieli innych za wyższych od siebie. Miłość jest bardzo ważnym zagadnieniem w życiu każdego chrześcijanina, wszystkich wierzących ludzi. Dlaczego? Czytaliśmy, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I to jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli o tym, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów i daje nam to Boże zwycięstwo w życiu naszym. I to jest dokładny cytat ze Starego Testamentu, z Księgi Przypowieści, 10 rozdziału, 12 wersetu. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. To jest właśnie cytat z tego wersetu. Naturą prawdziwej duchowej miłości od Boga do ludzi lub chrześcijanina do chrześcijanina jest zakrywanie grzechów. Żebyśmy wiedzieli, że naturą miłości jest zakrywanie grzechów. Nie jest kochanie, ja kocham, kocham, kocham. Tylko po prostu nastawienie, żeby przebaczyć grzechy. To jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli, że to jest w naturze miłości, tej prawdziwej Bożej miłości, którą Bóg chce, abyśmy w sercu swoim mieli. Bo w Rzymian 5:8 jest powiedziane, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Widzimy? I to jest to główne zagadnienie, które jest omawiane, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, ażeby zbawić ludzkość. Słowo Boże mówi, że ukochał tak ludzi, że kochał i kochał i kochał. Prawda, że nie jest tak w Słowie Bożym powiedziane? Jest powiedziane, ukochał tak ludzi, że życie swoje oddał za co? Za grzechy ludzi, prawda? Za każdego z nas, abyśmy byli wybawieni, a więc przebaczenie. Przebaczenie, niezwykle ważne zagadnienie. Nauka taka oczywiście nie wyklucza tego, że ci, którzy grzeszą, muszą być dyscyplinowani. Nie zapominajmy o tym. Mateusza 18:15-18 jest powiedziane, jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go. Upomnij go sam na sam. Jeśli by cię pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że oprócz tego, że przebaczenie jest niezwykle ważną cechą miłości, to też musimy ludzi dyscyplinować. Po co? Aby ludzie znali powód, dla którego Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Ludzie muszą znać swoje grzechy, ludzie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to, co robią, podoba się Bogu albo się nie podoba. My musimy obserwować siebie, czy nadal podążamy za Chrystusem, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg naprawdę łaskawie obdarzył. Słowa te oznaczają, że chrześcijanin powinien, jeśli to możliwe, pomijać wszystkie grzechy w życiu swoim, które popełniono względem Niego i zawsze powinien starać się przebaczać wszelką wyrządzoną sobie krzywdę. A więc patrzmy, przebaczanie tym, którzy zawinili przeciwko nam. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc widzimy, jakie ważne jest zagadnienie. My mamy odpuszczać, tak? Czy my mamy odpuszczać pierwsi i w ten sposób prosić o ułaskawienie Boże. Właśnie naszym odpuszczaniem innym prosimy o Boże przebaczenie. I to jest ważna zasada naszego życia. Drugim zagadnieniem, które to słowo omawia, jest powiedziane w 9 wersecie, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Greckie wyrażenie, które tutaj jest użyte, okazujcie gościnność, dokładnie należałoby przetłumaczyć kochajcie nieznajomych. Dokładnie tak można to przetłumaczyć z języka greckiego. Miłość jest bardzo praktyczna. Nie jest jedynie emocjonalna. A więc miłość jest emocjonalna, ale nie jedynie. Miłość jest bardzo praktyczna. W czasach Piotra miłość obejmowała takie działania, jak otwieranie swojego domu i opiekę nad potrzebującymi chrześcijanami, podróżującymi nauczycielami lub ludźmi głoszącymi Ewangelię. Oznacza to również użyczenie swojego domu na organizację na przykład nabożeństw albo grup domowych. To jest niezwykle ważne. Pismo naucza, pamiętajmy, Pismo Święte naucza, że chrześcijanie powinni być gościnni dla innych chrześcijan, na przykład dla gości z USA. Pamiętamy, byli niedawno. My mamy mieć otwarte serca i to jest jedno z tych zagadnień, które nam mówi o gościnności, prawda? Nie przyjęliśmy ich dlatego, że to Amerykanie, ale przyjęliśmy ich dlatego, że do roboty przyjechali. Czy tak? Widzimy? Miłość to jest coś znacznie większego. Nie coś, co robisz dla interesu, nie coś, co robisz ze względu na to, że ten człowiek jest stąd czy stamtąd, ale że jest dzieckiem Bożym. Widzimy? To jest najważniejsze zagadnienie. Jaką wspaniałą społeczność mieliśmy z tymi gośćmi, którzy do nas przyjechali, prawda? To pracowali oni, pracowaliśmy my, prawda? Kosił ojciec, kosiłem ja, prawda? Tak jak to w tej piosence ludowej jest. Ale najważniejsza była ta nasza społeczność duchowa, którą z nimi mieliśmy. Jak nas Bóg ubłogosławił tym wspólnym przebywaniem przed Bożym obliczem. My mieliśmy radość i oni mieli radość, a więc pamiętajmy, gościnność jest niezwykle ważna. Przeto bracia, Hebrajczyków 3:1-2, przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca, arcykapłana naszego wyznania, wiernemu temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. My mamy okazywać tą naszą wierność Bogu przez to, że okazujemy dobroć innym ludziom na tym świecie. Mamy o kogo najbardziej dbać, Słowo Boże mówi? O domowników wiary. Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. A więc pierwsza twoja usługa, pierwsza twoja gościnność, pierwsze twoja miłość i serce twoje okazywane ma być domownikom wiary. Kto to jest domownik wiary? No to ty i ja, prawda? Jesteśmy w domu, jesteśmy w wierze, no to jesteśmy domownikami wiary. Pamiętajmy, że to jest ważne, żebyśmy tym, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi, ufają Mu, aby z naszej strony mieli jak największą usługę, jak największą opiekę, jak największą pomoc. To jest ważne i o tym pamiętajmy. Druga Mojżeszowa 22:21 mówi, przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Piąta Mojżeszowa 14:29 mówi, wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu. Wiecie o tym, że jak dzielona była te wszystkie tereny ziemi obiecanej pomiędzy plemiona, to Lewici nie dostali nic, prawda? Dlaczego? Bo powiedziane jest, że Pan jest ich działem. Dlatego oni nie dostali nic, bo byli w służbie dla Pana, więc dla tych, którzy służą Panu, nic się nie należy. Oczywiście wyjaśnialiśmy to, więc nie będę rozszerzał dzisiaj tego tematu. I ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Widzimy? A więc mamy ubłogosławiać ludzi, żebyśmy my byli błogosławieni też. Abyśmy pamiętali o tym, że mamy być naprawdę gościnni. Dlaczego mamy być gościnni? I na to pytanie daje nam odpowiedź apostoł Paweł w Hebrajczyków 13 rozdziale 2 wersecie. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Aniołów. A anioł to kto? No pastor oczywiście, jak przyjdzie do was, no to wiemy dobrze i bardzo dużo ludzie przykładów takich z życia swojego dają, że rzeczywiście aniołowie byli u nich. Że rzeczywiście aniołów gościli. Ostatnio wyszła taka ciekawa książeczka, Lestera Samrala, który napisał o aniołów do pomocy. Taka wspaniała książka, wiecie. I tam jest taki przykład opisany z jego domu, jak to mama zaprosiła kogoś, kto zapukał do drzwi i ugościła go, dała mu jeść, a on pożegnał się z nimi serdecznie, podziękował i poszedł. I oni za chwilę się zorientowali, a to dosłownie za parę sekund. Otworzyli drzwi, wszędzie biegali, szukali, gdzie on się podział, ale go nie było. Po prostu znikł. Dlaczego? Niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Po prostu możesz nie wiedzieć, a to anioł może być, który przyszedł sprawdzić twoją gościnność. Nic innego, tylko sprawdzić, czy jesteś gościnny. I jeśli byś nie przyjął takiego anioła, tak jak na przykład nie przyjęli aniołów w Sodomie i Gomorze, to co? No to może być tak, że to jest właśnie ta miarka, która przeważyła, żeby sąd Boży spadł. My musimy wiedzieć, jakimi mamy być przed Bożym obliczem, bo to jest naprawdę ważne. Dalej, co jest niezwykle ważne, każdy niech usługuje wszystkim pozostałym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Ja już nieraz o tym mówiłem, że ten szafarz to taki mylący, bo to szafarz jakby coś z szafą się kojarzy, prawda? To jest zarządca albo powiernik. Po dzisiejszemu mówiąc, żebyśmy dobrze wiedzieli, o co chodzi. A więc zobaczmy, mamy usługiwać innym tym darem, który każdy z nas otrzymał. Dary duchowe mają być używane nie w celu wywyższania tego, który dany dar posiada, ale przede wszystkim mają być wykorzystywane dla dobra całej wspólnoty. A więc jeśli otrzymujesz dar od Boga, to nie myśl sobie, że jesteś lepszy od tego, który daru nie otrzymał. Zresztą każdy dostaje dar i to musimy o tym wiedzieć, tylko ktoś może mieć ich mniej, a ktoś może mieć ich więcej. W zależności od tego, jak zapłaci Bogu Wszechmogącemu, to wtedy więcej darów otrzyma, tak? Tak? Nie? Pewni jesteście, że nie? Był taki jeden w Dziejach Apostolskich opisany, który przyniósł dla Pawła pieniądze, powiedział: dajcie i mnie taki dar, żeby na kogo włożę ręce, żeby Ducha Świętego otrzymał. Złą rzecz chciał? Dobrze chciał. Ale co Piotr powiedział? Niech twoje pieniądze przepadną razem z tobą. Żeś myślał, że za pieniądze można nabyć Boży dar. Nie jest to możliwe. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, dary dostajemy nie po to, żeby się nimi chwalić, żeby się nimi chlubić, ale po to dostajemy dary Ducha Świętego, żeby móc usłużyć innym. Nie mogłeś w czymś usłużyć, nie mogłeś w czymś pomóc, a teraz możesz, dlatego że masz dar. Nie jest on od ciebie cały czas, jest darem od Boga, a ty masz być tym zarządcą, tym powiernikiem, który we właściwy sposób ten dar Boży, cały czas on jest Boży, żebyś mógł go używać we właściwy sposób dla zbudowania społeczności. 1 Koryntian 12, 7 i 13, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. A 13 werset, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Dar duchowy jest nadany z łaski i jest nadprzyrodzonym uzdolnieniem, które przypisane zostało przez Ducha Świętego każdemu z wierzących, przez których Duch Święty usługuje ciału Chrystusa. Greckie słowo charyzma podkreśla, że dar otrzymujemy za darmo, bo to jest dar łaski, a łaska nigdy nie jest za pieniądze. Jest za darmo. Nikt nie może sobie na ten dar zarobić, ani nie może go wypracować. Dar można tylko od Boga otrzymać dzięki Jego łasce i Jego miłosierdziu. A więc patrzmy, przychodzimy przed Boże oblicze, aby objawiała się w nas taka nadprzyrodzona, nadzwyczajna moc, której nie mamy w naturalny sposób w nas, żeby komuś pomóc. Na przykład masz za krótkie ręce, żeby podchwycić kogoś, kto pada. Ale w Duchu Świętym możesz podchwycić. Kochani, wiele cudów i znaków możemy względem tego opowiadać. Jak to wspaniale Bóg jest w stanie zachować człowieka i nawet użyć na chwałę swoją to, co czyni z człowiekiem. Pewna siostra starsza w naszym zborze jest, która była na nabożeństwie i to było nabożeństwo piątkowe i wiecie, w czasie nabożeństwa widziała, że takie chmury się zbierają i już burza zaraz taka silna będzie. Ona tak rozejrzała się szybko, pomyślała sobie, no nie będę czekać do końca nabożeństwa, zerwała się i pobiegła do domu, żeby zdążyć przed burzą do domu. Dobiegła już na swoją ulicę i wtedy, w tym momencie, jak już na początku swojej ulicy była, piorun w nią trzasnął. A widziała to wszystko sąsiadka w oknie. I jak zobaczyła potężny ogień, który strzelił w tym miejscu, gdzie ona się znajdowała, to pomyślała, no już, Błaszczykowa nie żyje. Ale wiecie, później patrzy koło domu, dalej biegnie, do domu wchodzi. A wiecie, co siostra później doznała, sąsiadka przyszła, jej to wszystko opowiedziała. On mówi, nie, jaki piorun, co? No po prostu poczułam w pewnym momencie, że jakby coś mnie tak podniosło i bliżej domu przeniosło. Pomyślałem sobie takie błogosławieństwo Boże, że Bóg mnie bliżej domu, żebym szybciej mogła do domu już wejść. A ta sąsiadka mówi, to musicie to powiedzieć tam swoim, na twardej. I ona zaczęła nam opowiadać później. Jaki to wspaniały cud Bóg zrobił. Przeniósł ją. Ona czuła, że ją przeniósł. Piorun ją walnął, a ona poczuła, że ją przeniósł Pan. Widzimy? Siły natury Bóg nawet może użyć, żeby pobłogosławić człowieka. Nie przekląć, żeby zginął, żeby grom z jasnego nieba w ciebie strzelił, ale Bóg może wszystko użyć na swoją chwałę. Amen. I to jest właśnie to, co możesz uczynić dla człowieka, mając dary Ducha Świętego. Możesz im pomóc. Ty jesteś bezsilny, ty nie jesteś w stanie pomóc, ale dzięki darom Ducha Świętego możesz pomóc. Ja nie mogę uzdrowić żadnego człowieka. Wierzycie mi? Nie mogę uzdrowić. Ale wielu ludzi, na których wkładałem ręce, zostało uzdrowionych. Dlaczego? Bo to nie ja uzdrowiłem, tylko to wypływało z tego daru, który Bóg daje. Żebyśmy wiedzieli. I to wcale nie przynosi nam chwały, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, ale ma przynosić chwałę Bogu. To jest niezwykle ważne, żebyśmy z tego zdawali sobie sprawę. W 1 Koryntian, 12 rozdziale, 4, 11, 18 wersety mówią tak. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne dary łaski. Dary łaski to dary Ducha Świętego. A Duch ten sam. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Jak chce człowiek, czy jak chce Duch. Jak chce Duch, rozdziela każdemu. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Mamy ciało Chrystusowe, mamy Boże ciało, ciało Boże, czyli Kościół. I jak Bóg chce rozmieścić te dary, to tak rozmieszcza. A więc możesz się modlić na przykład o dar uzdrawiania, a dostaniesz dar mądrości. Może tak być. Wcale Bóg nie musi uczynić tak, jak ty byś chciał. Może stać się zupełnie inaczej. Przez wiele lat modliłem się w zborze, modliłem się w kościele, w domu też się modliłem o to, żeby Pan dał jakiegoś proroka, człowieka z darem proroctwa, który by mógł usługiwać w zborze. I to działo się przez kilka kolejnych lat. Modliłem się i wreszcie Bóg do mnie powiedział, no wysłuchałem ciebie, dam kogoś, kto będzie w mocy Ducha Świętego prorokował. Ja mówię, tak Panie, i kto to będzie, kto to? No ty będziesz. Ja nie modliłem się o siebie, modliłem się, żeby kogoś dał w zborze. I myślałem, że kogoś Bóg da w zborze, kto będzie po prostu miał dar proroctwa. A darem Bóg obdarzył mnie. Miałem na to jakiś wpływ? Nie. Oczywiście pewien rodzaj wpływu mamy, jeżeli po prostu wzrastamy w pokorze, w uniżeniu, w takim chodzeniu, w posłuszeństwie przed obliczem Bożym, to wtedy jakiś tam może być wpływ. Ja o sobie nie mogę powiedzieć, że jestem aż nadzwyczajnie pokorny, ale ten dar dostałem, bo to Bóg tak wyznaczył. I po prostu usługuję tym, co Bóg, czym Bóg mnie obdarzył. Rodzaje darów duchowych wymienione są w Rzymian 12 rozdziale od 3 do 8 i w 1 Koryntian 12 rozdziale od 4 do 10. Żebyśmy wiedzieli, w tych dwóch miejscach jest bardzo wyraźnie o tych darach. Oczywiście w innych miejscach też wymienione, ale tutaj bardziej tak zebrane to jest wszystko, żeby dobrze móc widzieć, na czym to polega. Każdy wierzący posiada jeden szczególny dar, który często stanowi kompilację różnych talentów, jakie Bóg w człowieku umieścił, aby człowiek po prostu mógł usługiwać innym. I już został przygotowany dla człowieka pewien dar naturalny, w którym może usługiwać innym. Dobry powiernik, szafarz czy zarządca to osoba odpowiedzialna za czyjeś dobra materialne, prawda? Po to zostaje wyznaczony taki człowiek. Chrześcijanin nie posiada więc swoich darów na własność. Są one darami Bożymi, powierzonymi wierzącemu z łaski, którymi ma on zarządzać z korzyścią dla całego Kościoła i oddawać Bogu chwałę. To jest niezwykle ważne, żebyśmy we właściwy sposób darami zarządzali, a więc w odpowiedni sposób je używali, w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób i oddawali tymi naszymi Bożymi darami, które używamy, oddawali Bogu chwałę. Żeby za każdym razem, kiedy Bóg nas używa poprzez dary, żebyśmy złożyli Bogu chwałę. Jeżeli włożyłem na kogoś ręce i ktoś został uzdrowiony, to żebym Bogu za to podziękował i zwrócił wszystkich uwagę na to, że to Bóg uczynił. A jeśli włożyłem na kogoś ręce i ktoś umarł, to możemy sobie to przypisać. Także już nie może być taka chwała dla nas, że modliłem się i umarł. Tak, to tak bardziej nas wywyższa wtedy. Ale pamiętajmy, kochani, to Bóg decyduje o życiu człowieka, więc ale nie zwalajmy tego na Boga, że człowiek odszedł. Bóg po prostu musi mieć chwałę ze wszystkiego. Czy nas na tym miejscu błogosławi, czy nas zabiera do królestwa. Apostoł Paweł bardziej chciał do królestwa niż pozostania na ziemi. Może i ty już chcesz, także można o to prosić zawsze i wszędzie, jeśli ci życie doskwiera, możesz prosić, Panie, weź mnie do królestwa niebios. I Bóg natychmiast wstępuje i zabiera, tak? Kochani, z tym to jest bardzo różnie. Ja kiedyś modliłem się, miałem problemy, prosiłem Boga, Panie, zabierz mnie z tej ziemi. Bóg powiedział, no i co jeszcze? Ja mówię, no do nieba chcę. Bóg mówi, a robota na ziemi to co? A kto wykona to, co zaplanowałem? No nie, Pani, to po prostu ulży. A, to inaczej brzmi. I Bóg popłogosławił i zabrał problemy. Istnieją dwie kategorie darów. Jedne to są dary mówienia, a drugie to są dary służenia. Rzymian 12, od 6 do 8 mówi, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to nie będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. To jest przełożony, niech okaże gorliwość. Także tylko przełożeni mają gorliwi być. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. 1 Koryntian 12:4-7 mówi, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Więc widzimy, różne są dary łaski, a różne są posługi. W pierwszym liście do Koryntian 3 rozdziały poświęcone zostały tematowi darów duchowych w Kościele. Jest to temat bardzo kontrowersyjny, ale bardzo ważny, jeśli chodzi o zdrowie duchowe Kościoła. To jest niezwykle ważne. Fałszywe nauki i wierzenia przyczyniają się do powstawania fałszywych manifestacji duchowych. I dary duchowe, które przychodzą do Kościoła, zaczynają rozróżniać te fałszywe manifestacje. I tak, może człowiek mówić pod wpływem Ducha Bożego, a może mówić pod wpływem Ducha Nieczystego, a słowa mogą być dokładnie takie same. Tylko moc, która idzie za słowami, jest zupełnie inna. Słuchajcie tych mężów, bo oni zwiastują wam Ewangelię o zbawieniu. Widzicie coś w tych słowach niewłaściwego? Nie, ale musicie duchem sprawdzić, który duch to mówi. Rozpoznawaniem duchów musicie rozpoznać, czy to pochodzi od Boga, czy nie pochodzi od Boga. A ta dziewczyna, która to mówiła, została zgromiona przez apostołów i wygoniony został z niej duch wieszczy. Ona zwiastowała, ale od ducha nieczystego. Do czego prowadzi zwiastowanie Ewangelii od ducha nieczystego? Do zguby. W pewnym kościele w czasie przebudzenia w Walii, to było potężne przebudzenie i w tym przebudzeniu, jak się to rozwijało, stadiony piłki nożnej były puste, zupełnie puste. Dlaczego? Bo wszyscy byli w kościele. Nie było kibiców, nie było komu kibicować, a i sami zawodnicy też chcieli być w kościele. Zredukowano o 60% ilość policji w tym czasie, czyli przebudzenie przyczynia się do bezrobocia. Żebyśmy to widzieli, prawda? Policjanci zostali zwolnieni. Dlaczego? Bo przestępców nie było. Puby zbankrutowały, bo nie było chętnych na piwo. Wszyscy do kościoła poszli. I w tym czasie do pewnego kościoła przyszła pewna kobieta i zaczęła prorokować. I zaczęła ludzi wywoływać i pokazywać im grzechy ich. I to wszystko, co mówiła, było prawdą, absolutną prawdą. Wszystko, co im powiedziała, było prawdą. I wiecie, zbór zaczął się rozwijać. Zaczął się robić naprawdę duży. Za ciasno, na ulicy pełno ludzi. Starsi zboru oddali chwałę Bogu, powiedzieli, Panie, przyszedłeś do nas, nawiedziłeś nas, taki potężny rozwój. A ze starszych pewien starszy jeden brat miał dziwne przeczucie. I mówił, bracia, zastanówcie się, czy to jest od Boga. Zakrzyczeli go oczywiście, ale w końcu on powiedział, słuchajcie, ja mogę się mylić, ale czemu nie mamy się o to pomodlić? Więc kaplica była na dole, oni poszli na górę, modlili się i kiedy zstępowali z góry, ta kobieta już oczywiście stała przed zborem i już grzechy wyznawali, ludzie płakali, wszystko. A kiedy wchodzili już do kaplicy, kobieta po prostu z pianą na ustach zaczęła wrzeszczeć, zdrada, zdradza, zostaliśmy zdradzeni. I wybiegła z tego kościoła, już więcej nigdy tam się nie pojawiła. Wiecie, od ducha nieczystego zwiastowała. I wiele było takich zborów, które na pierwszy rzut oka, na początku miały przebudzenie, a później, kiedy już było pełno wszędzie ludzi, przychodziło takie ze strony tych ludzi, przez których to niby przebudzenie przyszło, przychodziło takie zgorszenie na całą społeczność, że wszyscy ludzie rozeszli się, przestała istnieć ta społeczność, a ci ludzie, którzy nawrócili się, byli w tym zborze, rozeszli się, rozpieszkli się i do żadnego zboru już nie przystali. Więc widzimy, musi być rozpoznawanie duchów w społeczności. Musi być. Dlatego takie ważne są dary duchowe. Musimy sprawdzać, czy to, co widzimy i słyszymy, jest objawieniem od Boga, czy też nie. Musimy też sprawdzać sami siebie, czy nasza służba w darach wypełnia Boże posłannictwo, czy też nie. Jeżeli naprawdę masz ogromną satysfakcję i cieszysz się, że jesteś taki zdolny, taki dobry chrześcijanin, jak usługujesz darami, no to musisz pokutować. Musisz pokutować. Musisz widzieć swoje upadki, a świętość Boga. Dlatego właśnie jest ważne, aby sprawdzać. Dawid kiedyś w psalmie napisał: sprawdzaj za nogą twoją, gdy idziesz do domu Bożego. My musimy siebie sprawdzać. Kategorie darów opisane w 1 Koryntian nie odnoszą się do wrodzonych talentów, umiejętności lub zdolności. Wrodzone talenty posiadają bowiem i wierzący, i niewierzący. Te dary duchowe zostały nadane wierzącym suwerennie i w sposób nadprzyrodzony przez samego Ducha Świętego. Dary te pozwalają na duchowe budowanie siebie nawzajem i oddawanie czci Bogu. Dary są różnorodne i dzielą się na dwie kategorie, jak mówiliśmy. Dary mówienia. Z darów mówienia to jest tak: dar prorokowania, dar wiedzy, dar mądrości, dar nauczania i dar napominania. Ja już nie jeden raz w społeczności mówiłem, że jeśli nie masz daru Ducha Świętego do napominania, to nawet nie próbuj kogoś napominać, bo poranisz go, zgorszysz go i pozwolisz, żeby odszedł od Boga. Dar napominania jest bardzo szczególnym darem. Wiecie, jak on w greckim języku brzmi? Dar zachęcania. Dar zachęty. Dar napominania to jest dar zachęty. Musisz pójść do kogoś, kto upada, do kogoś, kto osłabnie w duchu i dotąd go zachęcać, aż on zechce przybliżyć się z powrotem do Boga. Oczywiście napominanie, jeśli napominanie, to mamy iść z napominaniem, tak jak czytaliśmy wcześniej, ale musisz być obdarowany w duchu, żeby mówić słowa, które są od Ducha Świętego. Inaczej zranisz i odepchniesz kogoś od Chrystusa, a nie przygarniesz. Dlatego pamiętajmy, nie bierzmy się za napominanie, jeśli nie mamy daru Ducha Świętego. Prośmy o ten dar, Bóg może nam tego daru udzielić. Dary służby to są tak: dar przywództwa. Dar przywództwa jest bardzo ważnym darem, bo ty musisz prowadzić naród Boży. Ludzie mają za tobą iść. Muszą być na tyle zachęceni, żeby widzieć bliżej Boga, żeby mieć lepszą z Nim społeczność, żebyś ty swoją postawą zachęcał innych ludzi i oni będą podążać za tobą. Oni będą iść. Oni będą za tobą zmierzać ku celu, do którego ty zmierzasz. Dalej, dar niesienia pomocy jest darem Ducha Świętego. Czy w tym świecie ludzie pomagają? No pomagają. Ja znam takich ludzi, którzy na dobre cele wpłacili bardzo duże pieniądze. Chwała im za to. A wiecie, dlaczego to zrobili? Bo zmniejszyli swój podatek. I bardzo wielu ludzi bogatych tak robi, bo to się opłaca. To naprawdę się opłaca. Dlatego to robią. Dlatego patrzmy zawsze na to, czy jest to szczere. Czy jest to takie naprawdę oddanie się Bogu. Ja nie mówię, różne dobrotliwe akcje w tym świecie się dzieją i dobrze, że się dzieją. Ja mówię tutaj o drugiej stronie, o stronie duchowej. O tym, że wierzący ludzie mogą być miłosierni, mogą obdarzać innych pomocą pod wpływem działania Ducha Świętego. I to jest to prawidłowe działanie. Kochani, ja kiedyś szedłem ulicą i pewna kobieta do mnie podeszła, żebym jej pomógł, nie? A ja tak zastanawiam się, myślę, no na pijaczkę nie wygląda, ale myślę sobie, no czy ja każdemu na ulicy mam dawać pieniądze? Ja idę po zakupy, jeśli bym każdemu dawał, to nie miałbym za co zakupów zrobić, nie? Więc jakaś logika w tym musi być. Ale w duchu poczułem, daję jej pomoc. I Bóg mi nawet powiedział dokładnie, ile mam jej dać. Zrobiłem to. Nie wiem, co dalej z tym wszystkim, ale to Duch Święty powiedział. Dlatego bądźmy poddani Bogu, bądźmy poddani Duchowi Świętemu, bo Duch Święty w sprawach niesienia pomocy również chce mieć na nas wpływ. Żebyśmy nie byli skąpi, żebyśmy byli naprawdę nastawieni do tego, żeby być oddanymi Panu, abyśmy służyli Bogu w duchu i w prawdzie. Dalej, dar wspierania. Wspieranie tu może być różnie, i materialne, i w modlitwie, i pomoc w pracy. Dlatego pamiętajmy, że to jest dar Ducha Świętego. Dalej, dar okazywania miłosierdzia. Miłosierdzie. Dobry Samarytanin, prawda? Inni nie udzielili miłosierdzia, on udzielił. Miał miłosierdzie w sercu swoim. Ale to jest również okazywanie miłosierdzia pod wpływem działania Ducha Świętego. Żebyśmy wiedzieli, żebyśmy znali dokładnie tą Bożą zasadę i to Boże kierowanie nas w naszym życiu. Ja znam pewnego wierzącego człowieka, jeszcze na Pomorzu mieszkałem, w Białogardzie, prawie 50 lat temu, ale pewien brat w naszym zborze był, który zatrzymał się, żeby pomóc człowiekowi, który leżał przy drodze. I no i tam go podniósł i pomógł mu i oczywiście później miał same kłopoty, dlatego że cały czas ciągał go po sądach, że on ukradł mu pieniądze. I to się ciągnęła sprawa naprawdę kilka miesięcy, aż wreszcie jakoś tam uwolnili go od tych zarzutów. Ale miał nieprzyjemności, a więc pamiętajcie, każdego pijaka, którego widzicie przy drodze, nigdy mu nie pomagajcie. Widzimy, jak potrzebne jest dla nas rozeznanie w duchu, jak potrzebne jest dla nas kierownictwo i mądrość Boża. Bóg wie, do kogo należy podejść, do kogo nie. Bóg dobrze wie. Czas łaski dla niektórych ludzi już się skończył. Bóg mówi, nie rusz go, nie dotykaj go, bo dla niego czas łaski się skończył. Ja przypominam sobie, miałem pewną osobę w zborze, której cały czas pomagałem przez wiele lat. Pomagałem i pomagałem, pomagałem, aż posłyszałem takie słowa. Po wielu latach. The time is over. Czas się skończył. Dokładnie po angielsku to posłyszałem. Anioł, który przyszedł po angielsku, mówił. I wiecie, choćbym mówił językami ludzkim lub angielskimi, dokładnie taki Nowy Testament mam w domu. Tak, tam jest napisane. Pomyłka, oczywiście, erraty, nie mam do tego Nowego Testamentu, ale tak jest tam napisane. Dlatego ten angielski tak wspomniałem, przypomniał mi się. Ale wiecie, czas już się skończył. Przez wiele lat pomagałem, a Duch Święty w pewnym momencie powiedział, koniec, czas się skończył. A więc wiedzmy, że to Duch Święty tym udzielaniem pomocy, okazywaniem miłosierdzia, Duch Święty ma prowadzić i kierować. To jest najważniejsze. Następnie dar wiary. Co to jest takiego dar wiary? No wiarę to każdy ma mieć i wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. No to dlaczego jest powiedziane dar wiary? Wiecie, to jest taki dar. Dar wiary to jest taki dar, który działa wtedy, kiedy ty nie jesteś przekonany o tym, że komuś Bóg pomoże, ale raptownie napływa do twojego serca taka pewność, że zaczynasz wypowiadać słowa, które jakby płynęły z najgłębszej wiary. I co się wtedy dzieje? No następuje uwolnienie, wyzdrowienie albo jakaś pomoc, o którą dany człowiek zabiega. To jest z daru wiary wypływa. Jakby nagłe, natychmiastowe wzmocnienie twojej wiary, którą masz. I wreszcie dar rozpoznawania duchów, o którym już wspomniałem i mówiłem i nie będziemy teraz o ten dar przedłużać czasu. Dary są trwałe. I cały czas obecne w Kościele aż po dzień dzisiejszy. I będą aż do czasu, kiedy Kościół zostanie z ziemi zabrany. Celem ich jest budowanie wierzących i wychwalanie Boga. Nie można też uwielbiać Boga. Znaczy można uwielbiać, ale Bogu bardziej zależy na tym, aby był uwielbiany w duchu i w prawdzie. A więc popływem darów Ducha Świętego, żebyśmy uwielbiali Pana. I to jest niezwykle ważne. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał zrozumiale, prawda? Będę się modlił duchem i będę się modlił zrozumiale. A więc musi to być harmonia w naszym życiu, żebyśmy nie tylko modlili się w ciele, nie tylko śpiewali w ciele, nie tylko wyćwiczyli, żeby się nie mylić, jak śpiewamy. Mówię nie tylko. Nie można tego też pominąć. Ale musimy też robić to w duchu. Aby było namaszczenie. Ja powiem wam szczerze, nawróciłem się nie przy głoszonym słowie. No wtedy głosił pewien kaznodzieja, który po całym świecie jeździł, Amerykanin i w Afryce był. Al Hamilton się nazywał, do dzisiaj pamiętam. Głosił słowo, ale co głosił, to nie pamiętam. Bo później na koniec była śpiewana pieśń. I ta pieśń mnie tak poruszyła, że się nawróciłem, przyjąłem Chrystusa. Nie pod wpływem słowa, pod wpływem pieśni. Prócz liści nic, a owoc gdzie? Taka pieśń była śpiewana. I ja przyjąłem Jezusa Chrystusa. Rozpłakałem się. Powiedzieli, żeby podnieść rękę. Ja nie podniosłem ręki, tylko przyszedłem naprzód, padłem na kolana. I rzewnie płacząc przyjąłem Jezusa Chrystusa. Wcześniej bym się wstydził tak naprzód wyjść. Wiecie, to było na obozie młodzieżowym w Lidzbarku w Armińskim. Młodzieży pełno. No to bym się wstydził tak wyjść. Ale ja już nikogo nie widziałem. Widziałem tylko Pana. I poszedłem, aby Mu służyć. I po dzień dzisiejszy Mu służę. Kochani, raduję się, że Bóg mnie utrzymał aż do tej chwili i że daje mi możliwość, żebym Mu służył i że obdarowuje. To jest naprawdę niezwykle ważne. Różne listy darów duchowych powinny być postrzegane jako reprezentatywne kategorie obdarowywań, czyli to, co w Słowie Bożym jest wymienione. To są te dary, które są proponowane przez Boga dla człowieka. Z tych reprezentatywnych kategorii obdarowywań Duch Święty czerpie, obdarza każdego wierzącego pożądanym zestawem darów. Niektórzy wierzący mogą otrzymać dary podobne do darów innych wierzących. Ale i tak każdy posiada swój własny, wyjątkowy zestaw darów, ponieważ Duch Święty wyposaża każdego z osobna. Wyjątkowe dary, takie jak czynienie cudów, uzdrawianie, mówienie językami oraz wykładanie języków, są darami, które cały czas funkcjonują i budują wiernych w słowie na chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Choć niektórzy, muszę wspomnieć tutaj o tych twierdzeniach, niektórzy twierdzą, że były one darami tymczasowymi i istniały w czasach apostolskich, i już ustały. To nieprawda. Wiedzcie o tym, to nieprawda. Celem tych wyjątkowych darów jest autoryzacja głoszonego Słowa Bożego i udowodnienie autentyczności Bożego Słowa. I na koniec dwa fragmenty jeszcze króciutkie przeczytam, abyśmy mieli tak udokumentowane dokładnie, co Bóg czyni względem nas ludzi. 2 Koryntian 12:12 mówi: znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. A Hebrajczyków, drugi rozdział od 2 do 4 mówi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. I tak to funkcjonuje do dzisiaj w Kościele. I tak Bóg chce, aby to działało, aż kiedy przyjdzie swój Kościół z tej ziemi zabrać. Aby Jego ulubienica radowała się i cieszyła się swoim Panem, abyśmy my mogli korzystać z tej mocy Bożej i używać jej nie według własnej woli, według Bożej woli, ale na chwałę Boga. Aby rzeczy, przez które nie możemy przeskoczyć, nie możemy przejść, nie możemy sobie z nimi poradzić, aby dzięki ingerencji Bożej były możliwe do przejścia. Jezus Chrystus jako człowiek cierpiał i zanim poszedł na krzyż, to bardzo przeżywał w ogrodzie Getsemane. Do tego stopnia, że Bóg musiał posłać aniołów, żeby go posilały, żeby go umacniały. Ale zobaczmy, wsparł go, podniósł, podtrzymał, bo Jezus Chrystus był też człowiekiem. I Jego boskość nie objawiała się w tym, że miał pójść na krzyż i zostać przybity. Jego boskość objawiała się w tym, że kiedy Go wrzucili do piekła, On stamtąd w mocy wyszedł. I tu było potrzebne to cudowne Boże objawienie. Ale jako człowiek szedł normalnie, jako człowiek, na cierpienie na krzyż. Dlatego wiedzmy, że my w życiu naszym, jeśli jesteśmy przed jakąś ciężką próbą, potrzebujemy Bożego wsparcia, Bożego autorytetu, Bożych darów, Bożej łaski, wsparcia tych osób, które mają Boże dary. Dlatego wiedzmy o tym, że nie mamy dary duchowe od tak sobie, żeby się nimi pocieszyć. Nawet dar języków, niektórzy mówią, o to takie moje osobiste dla mnie tylko. Ależ nie. Wiele razy, kiedy wyganialiśmy demony na tym miejscu, używałem tego daru, bo ja nie odważyłbym się takich ostrych słów powiedzieć w stosunku do demonów, które były wyganiane, jak Bóg przeze mnie powiedział przez dar języków. Ja bym się nie odważył. Może powinienem być odważniejszy, ale nie byłem na tyle odważny. Ale kiedy demony posłyszały te słowa wypowiadane w duchu, w darze języków, bardzo się trzęsły i musiały wyjść. Amen? Chwała Panu, bo to jest Bóg, bo to jest Pan. Jemu się należy chwała, Jemu należy się cześć, bo On jest naprawdę wielki. Amen?